Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku naszej serii zatytułowanej Czy narracje rządzą naszym życiem? Mówiliśmy już o różnych typach narracji, mówiliśmy o mitach, mówiliśmy o narracjach w nauce i właściwie też w nienauce. Dzisiaj mówimy o takich narracjach dość szczególnego typu, czyli o autonarracjach, a więc tych opowieściach, które my opowiadamy sami sobie o nas samych, ewentualnie też o innych ludziach. Ja nazywam się Piotr Szymanek, a ze mną jest dzisiaj dr Jędrzej Grodniewicz. Cześć Jędrzej.
Cześć.
Doktor filozofii, pracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Jak sam mówi, zainteresowany filozofią umysłu i filozofią psychiatrii, w szczególności samorozumieniem, o którym pewnie my dzisiaj będziemy dość dużo mówić. Realizuje obecnie grant pod tytułem Terapeutyczne samorozumienie fundowane przez Narodowe Centrum Nauki. Duży temat w ogóle, te narracje, które my opowiadamy o sobie samym. Pewnie i ja, i ty dzisiaj już jakąś narrację o sobie powiedzieliśmy w ciągu dnia.
No na pewno. Pytanie, czy to w ogóle aktywnie ją opowiadaliśmy, czy to jest tak, że one się jakoś tak wydarzają, że ilekroć coś zrobimy, a już szereg rzeczy zrobiliśmy, to te narracje się jakoś same w naszej głowie układają. Może zwłaszcza wtedy, kiedy robimy rzeczy w jakimś konkretnym celu, tak? Jakbyśmy umówieni na dzisiaj na nagranie, więc istnieje taki fragment narracji o mnie samym, która była narracją składającą się z powiązanych ze sobą zdarzeń, które miały mnie doprowadzić dzisiaj tutaj na odpowiednią godzinę, w odpowiednim stanie ducha, żeby z tobą o tych narracjach porozmawiać.
Czyli jakoś mieliśmy zaplanowane to w postaci jakiejś narracji, co się ma wydarzyć, żebyśmy się tutaj spotkali i pewnie jak komuś zdamy jakieś sprawozdanie z tego, też opowiemy mu pewnego rodzaju narrację na ten temat.
Tak, ja myślę, że ten element planowania jest w myśleniu o autonarracjach szczególnie ważny. Zresztą też jest podkreślany przez wielu autorów, którzy o tym piszą, a chyba najbardziej przez McIntyre'a, który w ogóle myślał o tym, że narracje właśnie są tym, co organizuje nasze życie w kierunku jakiegoś celu, w kierunku jakiejś celowości. Mhm. Ale może, żeby zrozumieć lepiej, jak to się wydarza, to krótko sobie powiemy o tym, czym w ogóle te autonarracje mogłyby być.
No właśnie.
I żeby to zrobić, to wiem, że ty już rozmawiałeś o różnych rodzajach narracji, ale no te narracje o samym sobie mają te dwa komponenty, czyli są narracjami i są o samym sobie. Mhm. Więc jakbyśmy się dowiedzieli albo wstępnie ustalili, czym są same narracje, to już jesteśmy w połowie drogi.
No i o tym już coś mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Między innymi był pomysł o narracjach w takim sensie literackim na przykład. Mm-hmm. Był pomysł o narracjach w sensie jakiegoś po prostu ustrukturyzowanego przekazu. Tak?
No właśnie, więc jakby szukając tych elementów wspólnych między różnymi typami narracji, możemy też dowiedzieć się o tym więcej, czym są narracje o samym sobie. No bo narracje to, tak jak mówisz, jest jakiś sposób porządkowania następstwa zdarzeń, tak? Możemy mieć, nie wiem, annały albo roczniki, które porządkują zdarzenia w taki sposób, że tam w latach takich i takich była susza, tak? W tym i tym roku książę Wilhelm złamał sobie nogę na polowaniu, tak? Czyli mamy jakby chronologiczne porządkowanie wydarzeń, natomiast tam brakuje tej właśnie struktury narracyjnej. Mhm. I to, czego brakuje, nas naprowadza na to, czym właśnie narracja jest. Narracja jest sposobem wiązania ze sobą tych chronologicznie następujących po sobie wydarzeń w taki sposób, no właśnie jaki, żeby one miały jakiś sens, żeby one były w jakiś sposób spójne, tak? Więc ta narracja jest de facto metodą nadawania spójności. I jak pomyślimy sobie o narracji jako o metodzie nadawania spójności, to przestaje nas zaskakiwać, że narracje zarówno o sobie samym, jak i narracje o innych osobach mogą pełnić taką funkcję wyjaśniającą, tak? Mhm. Bo jak ja, jakby ktoś mnie dzisiaj zobaczył w tramwaju rano, to mógłby się zastanowić, co ta osoba robi o tej i o tej godzinie w tramwaju, tak? I częścią wyjaśnienia tego jest to, że jedzie do Piotrka nagrywać podcast, tak? Mhm. Więc to właśnie powiązania nadające sens są narracjami. Czy one robią tylko to, czy robią coś więcej, na przykład czy koloryzują, perswadują, interpretują, to pewnie już jest na dalszą część naszej rozmowy.
No właśnie, albo też mówisz o spójności nadawaniu sensu i też zapewne chodzi tu, tak mi się pewnie by wydawało na pierwszy rzut oka, chodzi głównie o takie związki przyczynowo-skutkowe między rzeczami, tak? To znaczy, że jeśli tworzę jakąś narrację, to w pewnym sensie ja wyjaśniam, czemu się jakoś wydarzyła kolejna rzecz, być może na przykład w moim życiu, bo zdarzyła się jakaś poprzednia. I tak jest jakieś ukryte wnioskowanie, gdyby się coś nie wydarzyło, to później nie wydarzyłoby się coś innego.
Więc wydaje się, że związki przyczynowo-skutkowe są zdecydowanie najważniejsze. Natomiast jest tak, że w narracjach musi być miejsce na przypadek też. Tak? Mhm. Czasami jest tak, że żadne konkretne działania, jeżeli nie jesteśmy jakimiś silnymi deterministami, nie twierdzimy, że to wszystko już jest dawno zapisane w gwiazdach, to żadne konkretne działania nie doprowadziły do tego, że Halina znalazła na ulicy tą kartę do lotto wypełnioną w sposób optymalny i od tego momentu jej życie zaczęło kształtować się zupełnie inaczej. Nie? Mamy jakieś takie być może zerwanie narracyjnej ciągłości, które wynika z przypadku, więc na to też musi być miejsce. Także związki przyczynowe to są związki takie jakby podstawowe, budulce tej spójności narracyjnej, ale musi być miejsce na przypadek, musi być też miejsce na taki, niektórzy będą mówili, że narracje literackie zwłaszcza, i to jest trochę problem z stosowaniem analogii takiej silnej między autonarracjami a narracjami literackimi, że ich rytm jest emocjonalny, że to nie jest, że on nie jest, one nie działają przede wszystkim w strefie faktów, czyli co się wydarzyło, co z czego wynika i też jakby takiej faktycznej prawdy, tylko takiego łuku narracyjnego, który jest łukiem emocjonalnym, że budujemy oczekiwanie, to pomyślmy o dobrych narracjach, tak jakby buduje się oczekiwanie, zżywamy się może z bohaterami, zaczynamy sobie czegoś dla nich życzyć. Może się dzieje coś zupełnie innego, niż sobie wymyśliliśmy, ale to jakby te narracje i te emocje narracyjne będą tą narrację kształtowały. Dlatego niektórzy autorzy, tacy na przykład jak Dawid Veleman, który jest filozofem, który o tym ja narracyjnym dużo pisze i takim o wyjaśnieniach narracyjnych, mówi, że wyjaśnienie narracyjne zawsze będzie nam dawało tylko jakieś subiektywne rozumienie. Takie poczucie zrozumienia wynikające z tego, że jakieś to się dopina emocjonalnie. Ma to dla nas jakiś taki sens w takim rozumieniu, że to spodziewaliśmy się, że będziemy tego przeżywali w taki sposób i być może to jest w ogóle satysfakcjonujący sposób, żeby coś przeżywać. Ale nie zawsze to będzie wyjaśnienie takie faktywne.
A to jeszcze wrócę w sumie do tego przypadku, bo to jest interesująca sprawa. W narracjach literackich mam wrażenie, że jest taka rzecz, oczywiście, no tutaj absolutnie jestem specjalistą, ale tak zupełnie tylko intuicyjna kwestia, że przypadek może być w takiej historii literackiej, może mieć jakiś przypadek, który na przykład rozpoczyna jakąś tam podróż bohatera, tak? Na przykład właśnie trafił na coś przypadkowo. Trafił na jakąś dziwną sytuację, wplątał się w jakiś szereg wydarzeń i tak dalej. Natomiast chyba jest jakaś taka trochę niepisana zasada, że przypadek nie może być głównym bohaterem narracji. Bo wtedy tracimy poczucie, że to jest w ogóle o czymś, tracimy poczucie, że to taka jakby kontrola tam. No i teraz jakby jednocześnie wydaje mi się, że w naszym życiu też mamy taką rzecz, że przypadek ma grać jakąś rolę, bo oczywiście właśnie trafiamy na ten kupon do lotto i to jest ważny element tego wszystkiego, że tam się wydarzy że coś przypadkowego, ale gdyby ten przypadek grał tam główne skrzypce, tak, pierwsze skrzypce w całej narracji, to byśmy tracili jakieś poczucie kontroli nad życiem.
To jest jedno. Ja nie mogę się powstrzymać, żeby nie wspomnieć o Conanie O'Brienie, amerykańskim komiku, który zawsze opowiada, że złe pisarstwo scenariuszowe zaczyna się w momencie, w którym zaczynają pojawiać się portale. On między innymi tam filmy z uniwersum Marvela w jakimś takim jednym machnięciem zagarnia wszystkie i mówi, że już nie jest w stanie więcej tych portali, przez które ktoś zupełnie niespodziewany, zupełnie znienacka nagle pojawia się, żeby nam się historia jakoś dopinała. Czyli mamy...
Deus ex machina.
No dokładnie, Deus ex machina. Więc mamy jakieś takie poczucie, że rzeczywiście ten przypadek To nie jest dobra opowieść, albo to jest opowieść jakoś niesatysfakcjonująca. Coś nam w niej nie pasuje, jeżeli ten przypadek odgrywa tam główną rolę. To jest też tak, że jak się coś przypadkowego wydarza, to my to błyskawicznie, i to jest być może jakaś taka działalność autonarracyjna, która ciągle się wydarza, my to błyskawicznie wcielamy jakoś w nasze myślenie o sobie, naszą narrację. To jest okej, pojawiło się coś zaskakującego. Być może wykrzywiło ten łuk narracyjny trochę, ale no, też teraz jest częścią po prostu tej historii.
Jeżeli zapewne, jeśli mamy jakieś oczekiwania względem świata, jeżeli jakoś odbieramy ten świat, w jakiś sposób przeżywamy, w szczególności jak mamy jakiś światopogląd, to dopasujemy przypadek, który się wydarzył do tego, co nam jakoś do tego światopoglądu pasuje. Czyli przypadkowa rzecz, która nam się wydarzyła, o mało nas na przykład nie potrącił samochód, to jest znak. To nie jest przypadek, tak? Na przykład to może być znak od, powiedzmy, na przykład od Boga, tak? A jak wierzymy w teorie spiskowe, to znowu coś, co się wydaje zupełnie przypadkowe, czyli, nie wiem, powstanie COVID-a, nagle może być czymś, co po prostu zostało zaplanowane, bo w tym światopoglądzie przypadki nie istnieją. Tak?
No dokładnie. To jest ten aspekt właśnie, taki kreatywny aspekt związany z narracjami. To jest też to, co sprawia, że być może narracje nie zawsze generują to takie porządne, prawdziwe zrozumienie sytuacji. Bo tak jak powiedziałem, w narracji to porządkowanie następujących po sobie wydarzeń zawsze jest jakimś rodzajem kolorowania. Narracje są selektywne, to też jest bardzo istotne, tak? Jakby nikt nie chciałby słuchać narracji, która składa się z dokładnego wyliczenia wszystkich rzeczy, które się działy. Pewnie gdyby rozbić nasze życie na wystarczająco drobną ilość elementów, to nawet nie mielibyśmy mocy przerobowych, żeby o kilku tygodniach ze swojego życia z odpowiednimi szczegółami opowiedzieć. Więc zawsze jest tak, że w narracjach pojawia się coś, a nie pojawia się coś innego. To jest ciekawe, na przykład jak myślimy o narracjach o naszym życiu, że jak nie wiem, myślimy o książkach autobiograficznych albo opowieściach, to jest jakaś wyróżniona grupa zdarzeń, które są na tyle istotne, że często są dla narracji węzłowe. Książka, nie? Pójście na studia, małżeństwo. Rozwód.
Kamienie milowe.
Jakieś takie kamienie milowe, jakieś takie rzeczy, dookoła których te narracje są zbudowane. Natomiast też jest tak, że czasem mówimy, że potrzeba nam nowej narracji o czymś. Prawda? Jest taka fraza. Co to znaczy? To nie znaczy, że potrzeba nam cofnąć się w czasie i przeżyć te wydarzenia na inny sposób, tylko potrzeba nam stworzyć właśnie inną strukturę tej spójności i sensowności, która jakoś te wydarzenia układa.
I tak sobie od razu pomyślałem, że te, tak jak mówisz, że narracje mogą być, mieć gigantyczną jakby pojemność, w sensie można by mówić o tym, co się tam dzieje w naszym życiu. No i wyobrażam sobie taką sytuację w sumie na przykład, że przychodzimy do psychoterapeuty. I to, co on ma, z czym on ma do czynienia, to jest tylko nasza narracja na jakiś temat. Tak? Można zapytać, co się wydarzyło ostatnio i opowiem może, to na mnie wpłynęło w ten sposób, czułem tutaj coś takiego i przez to, że się jakoś tak czułem, to później zrobiłem coś, ja tego później żałowałem i tak dalej. No i ten psychoterapeuta z tej narracji, co musi jakoś wydobyć w ogóle, co tak naprawdę się zdarzyło. Niczym mitoznawca, który musi poznać jakiś klucz i wydobyć znaczenia prawdziwe z tego. Jest w tym coś?
Myślę, że tak, ale myślę, że w ogóle to jest problem w ogóle funkcjonowania interpersonalnego. Tak? Mhm. To jest tak, że każda osoba, psychoterapeuta w jakimś konkretnym celu, tak, w celu może wspierania nas w zmaganiu się z cierpieniem psychicznym, ale no, inne osoby też mają ograniczony repertuar narzędzi do poznawania nas. I to, co o sobie opowiadamy, albo jak się prezentujemy, to jest jeden z istotnych elementów. U Carla Rogersa jest to rozbicie na self-concept i self-image, czyli takie pojęcie samego siebie, które jest jakby czymkolwiek, co przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o sobie, i obraz samego siebie, który jest taką zewnętrzną emanacją tego, czy tym, co jakby jak siebie prezentuje.
Mhm.
I my jesteśmy bardzo często motywowani przez to, żeby jakiś obraz samego siebie przedstawiać. Na przykład w trakcie tej rozmowy prawdopodobnie mówimy trochę wolniej niż zwykle, żeby prezentować obraz siebie jako osób refleksyjnych, które wiedzą, o czym mówią.
A w narracji to jakby eksplicyte coś przekazujesz komuś na swój temat. To nawet już nie jest takie przekazywanie niewerbalne jakimś mową ciała i innymi rzeczami, tylko chcesz komuś sprzedać jakiś obraz siebie, w tym sensie. No a on czasami musi próbować z tego wydobyć w ogóle, co z tego jest prawdą, co jest w ogóle ważne dla niego, tak?
Tak, bardzo często tak. Bardzo często chcesz sprzedać obraz samego siebie, a nawet jeśli nie chcesz, to siłą rzeczy sprzedajesz, dlatego że narracje mają właśnie taką specyficzną strukturę. Nie opowiesz wszystkiego. Nie mogę teraz przed tobą wyłożyć wszystkich wydarzeń z mojego życia i powiedzieć, zrób sobie obraz Jędrzeja z tego. Ułóż sobie sam te historie. Też nie wiesz na przykład z jaką intensywnością, których wydarzeń ja sam doświadczałem, tak? Więc znowu ja gdzieś muszę ci powiedzieć o tym rozkładzie wielu środków ciężkości, tak, które wyznaczają moją narrację. Dlatego w ogóle, i to jest taka prosta myśl, ale czemu jej nie powiedzieć, dlatego też ważne w poznawaniu innych osób jest nie tylko rozmawianie z nimi, ale też na przykład robienie rzeczy z nimi. Czyli jakaś taka wspólnota doświadczeń, tak?
Że czyli że czyny mówią więcej niż słowa, tak?
Pytanie, co to, jakby jak mierzyć tutaj więcej, bo jednak słowa i narracje jakoś tak kompilują mnóstwo informacji, więc może jeżeli chodzi o samą taką szerokość ścieżki przekazu, to język jest bardzo efektywny. Natomiast jeżeli chodzi o jakąś taką weryfikację może, albo sposób sprawdzenia dla siebie samego, to robienie czegoś z innymi osobami, albo obserwowanie ich, kiedy to robią, a potem jeszcze słuchanie ich autonarracji być może o tym, jak im się to układa, no to pewnie jest przynajmniej lepsza metoda niż tylko koncentrowanie się na tej opowieści.
No a to też tak chyba warto dodać, że z powodów społecznych jakoś mamy, nawet niektórzy mówili psycholodzy o takim jakimś module oszusta, który gdzieś mamy, moduł wykrywania oszustów. Bardzo, bardzo jakby chcemy wykrywać oszustwa dookoła nas i mamy systemy zabezpieczające przed nimi. No i coś, co no chyba to trzeba o tym wspomnieć, że jest taki element czegoś, co się nazywa hipokryzją. Jak ktoś jakoś się prezentuje ci, opowiada jakąś narrację na swój temat, a potem w chwili, która go sprawdza, pokazuje ci jakieś inne oblicze, no to jakoś nam się to nie podoba, taka niespójność.
No niewątpliwie, to jakby ciężko jest w szczegółach, ja też nie wiem o tym tak wiele w szczegółach, ale też wiem, że to jest bardzo nieoczywiste, te wszystkie historie o tym, co było pierwsze, czy mówienie prawdy było pierwsze, a oszukiwanie to pojawiło się jako sposób wygrywania czegoś w takim środowisku, w którym raczej się mówiło prawdę, czy na odwrót, czy nie wiem, najpierw było więcej oszukiwania, a potem to się redukowało i tak dalej. Natomiast na pewno w jakim zakresie ogólnie rzecz biorąc monitorujemy to, co inni mówią w ogóle na każdy temat, tak? I każda mówiąc kolokwialnie, w topa. I każda sytuacja, w której mamy możliwość zweryfikować, że ktoś powiedział nam coś nieprawdziwego, a jeszcze jeżeli możemy zweryfikować, że powiedział coś albo powiedziała coś nieprawdziwego, a skądinąd miała dostęp do informacji, które umożliwiłyby jej powiedzenie czegoś prawdziwego, to jest dla nas sygnał. I to jest sygnał taki, który możemy jakby na różnych poziomach dalszego planowania kooperacji wykorzystać, bo możemy chcieć na przykład na ten konkretny temat już niczego się od tego pana nie dowiadywać, albo tej pani, ale możemy też na przykład zdecydować, że nie chcemy z tymi osobami kooperować w jakieś inne sposoby, na przykład nie chcemy z nimi zakładać firmy albo zakładać rodziny, tak? Więc ten aspekt prawdziwości narracji jakoś też weryfikowanej z zewnątrz, to jest właśnie bardzo ciekawa dynamika. Bo też częściowo fałszywe narracje albo takie narracje, które koncentrują się na czymś, co jest z naszej perspektywy bardziej pozytywne, one też mogą być pod różnymi względami pomocne. Tak? Ja mogę na przykład opowiadać, kształtować o sobie narrację, która jest takim trochę, taką trochę aspiracją. To jest taka narracja, w której do której ja staram się sam dorosnąć w swoich działaniach.
No, no właśnie, bo tutaj nie cały czas mówię, no właśnie, ale to tylko odzwierciedla, jak się zgadzam po prostu z tobą. Chciałbym jeszcze później wrócić do właśnie tego, jak te narracje czasami odstają od jakiejś prawdy, rzeczywistości, ale skoro teraz już mówisz o tych aspirujących, takich narracji, do których aspirujemy, no to chyba musiałem cię jeszcze zapytać w ogóle, to trochę taki krok wstecz, jakie są rodzaje tych różnych narracji, które my opowiadamy o sobie każdego dnia albo w jakichś specjalnych okolicznościach i no, jakie one mają funkcje, tak? Już ta jakąś jedna jest, się pojawia na horyzoncie funkcja, czyli po prostu tego, że chcemy właśnie aspirować do jakichś celów, które ta narracja wyznacza, no ale pewnie jest tego jeszcze więcej.
Tak. Ja myślę, że pytanie o rodzaje i pytanie o funkcje... Spróbujmy je potraktować osobno na chwilę. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rodzaje, to tam się troszkę mniej ciekawych rzeczy dzieje. Znaczy, wyobrażam sobie, że możemy myśleć o jakiejś jednej głównej narracji, tak? Albo narracjach jakichś takich pobocznych, pomniejszych, fragmentarycznych. Możemy myśleć o narracjach znowu pod względem tego, czy są bardziej lub mniej prawdziwe. Natomiast jakby funkcje narracji, to jest super ciekawe pytanie, bo to jest trochę tak, że my mamy pamięć autobiograficzną, ona nam się, jeżeli tam nie cierpimy na przykład na demencję, to te fragmenty pamięci autobiograficznej nam się w tą narrację jakoś sklejają i poza pewnie garstką osób, to rzeczywiście te narracje o samym sobie opowiadamy i one się w naszej głowie wydarzają. Natomiast po co one dokładnie są, to tutaj można odpowiedzieć na pewnie bardzo różnych, na bardzo wielu poziomach. Odpowiedź pewnie jak zwykle jest wypadkową gdzieś tych możliwych odpowiedzi. Więc jedna z takich rzeczy, no to jest taka najsilniejsza teza, w stosunku do której może organizować myślenie o pozostałych. To jest taka teza, że narracje, uwaga, mają znaczenie, narracje o sobie samym mają znaczenie metafizyczne, czyli że my de facto, jakby moje ja, moja tożsamość jest z gruntu narracyjna. Znaczy, że właśnie to narracja o mnie samym wyznacza moją tożsamość. I będzie taka grupa filozofów, ale też psychologów, którzy będą mówili, że opowiadanie narracji o samym sobie to jest stwarzanie siebie, tak? Dennett powie na przykład, że ja to jest to słynne centrum grawitacyjne, narracyjne centrum grawitacyjne, dookoła którego się wszystko kręci, tak? Że to, co organizuje naszą narrację, to jest ja. Czyli to jest taka...
Czyli nie człowiek rozumny, tylko człowiek narracyjny.
Człowiek narracyjny, człowiek opowiadający o sobie historię. To jest bardzo mocna teza. Ja osobiście myślę, że za mocna. Jakkolwiek ten aspekt narracyjny jest istotny, to też wielu autorów zwraca uwagę na to, że my doświadczamy siebie na różnych poziomach. Jest jakieś takie, nie wiem, bardzo podstawowe doświadczenie siebie jako doświadczającego w ogóle, tak? Czyli jak cokolwiek, coś mi się wydarza, to ja zobaczyłem, ja się jakoś poczułem, nie musi być wplecione jeszcze od razu w narrację, żeby to było jakoś o mnie. Mhm. Więc być może jest coś, co niektórzy autorzy nazwą minimalnym ja, albo jakimś tam ja wcielonym, czyli takim silnie jakby związanym z tym, że funkcjonujemy w jakimś ciele.
Bo to chyba powraca temat tego, że pewne rzeczy nie są po prostu tak ważne dla naszej aktualnej jakiejś narracji. To znaczy, mogę umyć okna w domu i po prostu zrobię to dlatego, że denerwuje mnie, że okna są brudne, no ale nie opowiem tego komuś jako jakąś część czegoś, co ja chcę o sobie powiedzieć, ani nawet nie będzie to coś, do czego ja aspiruję jakoś szczególnie. Po prostu pewne rzeczy musiałem zrobić, są tylko malutką cząstką tego, co się wydarzyło w ciągu dnia, co jest dla mnie istotne. Dla mojego ja, dla jakiejś struktury mojej osobowości.
Tak, ale też pytanie właśnie, czy te wszystkie rzeczy będą mnie konstytuować jako osobę? No tacy właśnie zwolennicy tezy silnej konstytucji ja poprzez narrację będą mówili, że tak, że to właśnie robi ja. Mhm. Inni będą mówili, że narracja to jest część naszego doświadczenia i ona ma jakieś funkcje, ale to nie jest tak, że nie ma ja poza narracjami. Tak? No jeżeli na przykład myślimy o tych osobach cierpiących na demencję, z jakimś czymś, co się czasem nazywa jakąś formą dysnarratywi, czyli takich, którzy nie mają narracji, albo te narracje są bardzo przerywane, no, pewnie nie bylibyśmy skorzy, żeby powiedzieć, że to za każdym razem jest z jakimś takim przerwaniem tożsamości związane, albo czy w ogóle, tak? Mm-hmm. Więc tą silnie konstytutywną tezę możemy zostawić z boku i zastanowić się, jeśli nie to, to co słabszego. I tutaj wydaje mi się, że najbardziej kusząca odpowiedź to jest taka odpowiedź, że właśnie narracje mają funkcję, powiedzielibyśmy, epistemiczną, czyli służą jakiemuś naszemu nabywaniu wiedzy, zrozumienia, przekonań i tak dalej. Czyli jakby narracje to jest sposób rozumienia wydarzeń. Mhm. I to może być sposób rozumienia wydarzeń z naszego życia, to może być sposób, narracje historyczne też są sposobem. Zresztą filozofowie historii o tym pisali, że jest coś takiego jak właśnie rozumienie historyczne i to jest, ono się odbywa między innymi dzięki narracjom, bo narracje pozwalają właśnie wybrać to, co istotne i niejako uchwycić w jednym akcie wydarzenia, które historycznie, tam czasowo i geograficznie są od siebie odległe, ale jakby mają sens razem, tak? Bo jakoś tak, na siebie wpływają i tak dalej. Więc ja osobiście też w kontekście tego projektu, o którym byłeś miły wspomnieć na początku, myślę o narracjach jako o jednym z narzędzi rozumienia, a w szczególności narracjach o samym sobie, jako jednym ze sposobów, narzędzi do rozumienia samego siebie.
I rozumiemy zapewne siebie, ale też działanie innych ludzi trochę tak przez pryzmat siebie. To znaczy, zanim jeszcze przejdziemy do tego samorozumienia, to chyba trzeba też wcześniej powiedzieć, że my trochę traktujemy zapewne siebie jako taki wzór, taką kalkę, żeby rozumieć, co ktoś inny zrobił. Tak? Czyli tutaj trochę oczywiście otwiera się temat tak zwanej teorii umysłu, czyli tego, że my mamy jakieś... No, generalnie my mówimy nawzajem o swoich stanach umysłu i mamy, nasz mózg nam pozwala wnioskować na temat tego, co inni ludzie myślą, co nimi kieruje, ale też no, sami czujemy te stany, nie widzimy ich u innych ludzi, więc ja mam takie poczucie, że byłem zły i dlatego, nie wiem, szybko jechałem samochodem, więc jak ktoś inny jechał szybko samochodem, to pewnie może też był zły, tak, bo... Więc jakiś szablon tego, co my opowiadamy o sobie, jest chyba też stosowany, żeby rozumieć innych ludzi, tak, przy okazji.
Na pewno tak. No, jest tak, że przenikają się ten aspekt naszego funkcjonowania indywidualnego z aspektem takim społecznym. I jednym z takich może bardziej elektryzujących pytań tego, co się nazywa gdzieś tam poznaniem społecznym, to jest to, jak to jest, że ja mogę mieć jakąkolwiek hipotezę na temat tego, co ty sobie myślisz, co ty sobie czujesz, jak ty sobie coś odczuwasz, jak, co ty planujesz, czego chcesz i tak dalej. No? I teraz jest kilka pomysłów, że tak powiem, na rynku idei na ten temat. Ta teoria teorii, która mówi, że robimy coś w rodzaju takiego, może w jakichś aspektach naiwnego, ale teoretyzowania o tym, że pewne rzeczy mają się do siebie, tak? Że jeżeli ktoś robi coś, a może tego nie zrobić, na przykład, to znaczy, że to tego chce, tak? Czyli będziemy mieli przekonania, oczekiwania, pragnienia i tak dalej i będziemy teoretyzować na temat jakiejś dynamiki ich powiązań.
Chociaż niektórzy powiedzieliby nawet, że sobie to jakoś w naszym mózgu symulujemy, to znaczy przeprowadzamy taką symulację.
Więc to jest odpowiedź na teorię teorii, ta teoria symulacji, która mówi, że to jest trochę za bardzo wyrafinowana historyjka z tym teoretyzowaniem. To jest tak, że my się jakby wczuwamy, właśnie symulujemy, a jakby to było, co ja bym zrobił w takiej sytuacji i na tej podstawie wnioskujemy, co musi być prawdą o kimś innym. Natomiast znowu na tym samym rynku idei jest takie podejście, które jest właśnie silnie narratywistyczne, które nazywa się hipotezą praktyki narracyjnej. Jego autorem jest filozof Daniel Hatto, ale ona została pociągnięta przez innych, między innymi przez Shona Gallaghera. I tam mowa jest o tym, że nasze poznanie społeczne jest ufundowane właśnie na naszej zdolności najpierw wysłuchiwania i odbierania, a potem budowania narracji. Tak? Czyli każda taka próba, każdy raz, kiedy małe dziecko słyszy historię o króliczku, który zasmucił się, że z jego koszyka zniknęły marchewki.
Ktoś spał w moim łóżeczku.
Ktoś spał w moim łóżeczku, tak? Wszystkie te problemy, które, z którymi zmagamy się, kiedy, nie wiem, rodzice czytają nam nasze pierwsze bajki, to jest już trening właśnie w takim narracyjnym budowaniu zrozumienia tego, co się w tej dynamice społecznej wydarza. I teraz znowu klasyczne pytanie, co było pierwsze? Czy pierwsze są te narracje zinternalizowane, czyli narracje o sobie samym, czy pierwsze są narracje właśnie te, które słyszymy na zewnątrz i potem zaczynamy myśleć o samych sobie narracyjnie? Pewnie znaleźlibyśmy bardzo mądrych ludzi broniących jednej i drugiej tezy. Nie musimy tego rozstrzygać. Natomiast no, wydaje się, że właśnie takie rozumienie, co inni robią, które jest kluczowe dla koordynowania naszych działań i pewnie mówiąc górnolotnie odpowiada za sukces naszego gatunku, być może jest po części zanurzone właśnie w tej zdolności opowiadania historii.
Chciałem zapytać, jaki sukces, ale zapytam, to w takim razie...
No, mikrofony zbudowaliśmy, przepraszam ci przerwę.
Dobra, to jest
coraz mniejsze telefony komórkowe.
To są jakieś sukcesy. No dobra, to w takim razie mamy jakieś rozumienie innych ludzi, między innymi przez narrację, no to musimy teraz dojść do tego, teraz jak my rozumiemy samych siebie przez tę narrację, które o sobie opowiadamy, czyli wchodzi właściwie tutaj temat twój ulubiony, tak mi się wydaje, czyli to samo rozumienie, tak?
Tak, no ja myślę o, nie wchodząc w szczegóły, o rozumieniu skomplikowanych całościowych zjawisk, takich jak na przykład, nie wiem, zrozumienie biologii oceanów, a nie tylko zrozumienie na przykład dlaczego coś, dlaczego jest tak, że siedzimy w słuchawkach albo, tak? Zrozumienie takich skomplikowanych całościowych zjawisk czy obiektów zrozumienia, które właśnie w filozofii czasami nazywane jest zrozumieniem obiektowym, to jest jakiś rodzaj znowu uchwytywania relacji między informacjami, które mamy na ten temat. Tak? Czyli mamy jakąś gigantyczną pulę informacji, zarówno o biologii morskiej, jak i o samych sobie. I my jakoś musimy je zorganizować w taki sposób, że je rozumiemy. Nie wystarczy mieć listy tych informacji. Ktokolwiek próbował odpisywać na sprawdzianie z historii. Wie, że tego zerknięcie na to, że jest jakaś data, druga data, trzecia data, nie wystarczy do napisania rozprawki. Rozumienie to jest układanie tych rzeczy w sensowną całość. Mm. I teraz jeżeli chodzi o...
Łączenie kropek.
Łączenie kropek, dokładnie. I teraz jeżeli chodzi o samych siebie, to oczywiście pytanie jest takie, które te informacje są istotne. Mm. Ale myślę, że przynajmniej możemy wymienić tutaj informacje o naszych stanach mentalnych, czyli co myślimy, czego chcemy, jak odczuwamy, jakie mamy emocje, o jakichś takich naszych doznaniach w ciele, o wydarzeniach z przeszłości, o tym, co się dzieje teraz, w jakim jesteśmy kontekście. Tak? Jeżeli na przykład możemy sobie wyobrazić sytuację, że ja sobie biegnę po parku i w pewnym momencie czuję napięcie w moich barkach i rosnącą jakiś lęk w mojej klatce piersiowej, ponieważ, i to jest część mojego zrozumienia, widzę, że zbliżam się do, nie wiem, jakiejś kładki nad małą rzeczką, a jak byłem dzieckiem, to spadłem z takiej kładki i się topiłem, dopóki mnie ktoś nie wyłowił. I od tego czasu, tak, widzisz, buduję powiązania. One oczywiście mogą być bardziej lub mniej prawdziwe. Może jest tak, że historia z kładką nie jest prawdziwa. Ktoś mi powiedział, że tak było i że jak byłem tam małym brzdącem, ja sobie to zinternalizowałem, zapamiętałem, ale prawda jest taka, że nie wiem, brat miał mnie pilnować, jak spacerowaliśmy po jakimś molo i mnie nie pilnował. Ja wtedy wpadłem i się topiłem i on mi wtedy opowiedział historię o tej kładce, czy tam trochę później, żeby zorganizować moje myślenie o sobie. Ale właśnie ta organizacja, łączenie kropek, organizacja informacji o samym sobie. To jest coś, co jest jakby bardzo trudne, coś, co robimy dynamicznie, coś, co jest próbą uchwycenia czegoś, co się ciągle zmienia, bo tych kropek jest za każdym razem więcej, tak? Ja na przykład, nie wiem, nasza rozmowa jest kolejną kropką i różne jej aspekty, które gdzieś do tego naszego samorozumienia będziemy wcielać. I teraz pytanie brzmi, czy takie samorozumienie jest zawsze narracyjne, czy nie zawsze narracyjne? Bo że może być narracyjne, jest chyba niekontrowersyjne, biorąc pod uwagę to, o czym mówiliśmy wcześniej, ponieważ narracje to też są sposoby łączenia kropek, jakich takich, które są jakoś chronologicznie poukładane, znowu selektywne i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy jedyny sposób samorozumienia to jest budowanie narracji o samym sobie? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że to jest jeden z. Dla wielu bardzo istotny, taki filozof Galen Strawson, który jest krytykiem takiego silnie narratywistycznego podejścia, on wyróżnia dwie postawy. Jedną mówi, że są epizodyści i narratywiści. Narratywiści to są ci, którzy mają tendencję do tego, żeby myśleć o sobie właśnie historycznie, czyli ja to jest ten, który w przeszłości to i tamto, teraz to i tamto, a w przyszłości to już w ogóle.
I też w szczególności i dlatego jest teraz tak, jak jest. Tak?
Dokładnie tak. Dokładnie tak. A epizodyści, do których tak swoją drogą wydaje mi się, że ja sam się zaliczam, to są osoby, które doświadczają siebie tak bardziej w konkretnym momencie i doświadczają swojej historii raczej jako tego, co wpłynęło na to, że teraz jestem taką osobą, niż tam jakby koncentrując się na konkretnych wydarzeniach.
I też rozumiem, że tutaj tak wygrywa u nich po prostu takie zajrzenie w siebie, tak? Taka introspekcja. Ja zaglądam i myślę, to jest rodzaj samorozumienia, czego ja właściwie chcę.
Introspekcja.
To nie jest narracja wtedy, prawda?
Tak, to znaczy narratywiści też będą korzystali z introspekcji, tak? Bo introspekcja jest jeszcze w innej trochę kategorii, czyli kategorii tych narzędzi, które mamy, żeby coś o sobie zrozumieć albo poznać jakieś informacje. I teraz pytanie, czy my te informacje będziemy bardziej historycznie, narratywistycznie organizować, czy mniej narratywistycznie, to jest inna kwestia. Natomiast jak je nabywamy, no to jest osobne pytanie. Introspekcja to jest jeden ze sposobów. Robienie rzeczy w świecie to jest drugi sposób. Czasami niedoceniany, a przynajmniej w takiej teoretycznej opowieści na ten temat niedoceniany. Ale to jest być może główne źródło naszej informacji o nas samych, tak? Ja jestem tym, który.
Uczę się siebie, bo jakoś działam i obserwuję, tak? Swoje działania, ich wyniki.
Dokładnie tak. Gdybym jedynie teoretyzował na temat tego, co by się stało, gdybym, nie wiem, przyjął zaproszenie Piotrka na podcast i o tym porozmawiał. Jakbym się czuł? Czy byłbym zdenerwowany, czy nie byłbym zdenerwowany? czy mam w danym momencie poczucie, że mam coś do powiedzenia, czy nie mam. I tak dalej, i tak dalej. W jakim zakresie zrozumienie samego siebie pozwala nam trochę się nad tym zastanowić, trochę to rozpoznać, dlatego też pozwala nam podejmować decyzję ostatecznie, czy przyjąć zaproszenie, czy nie przyjąć, zmienić ścieżkę kariery, czy nie, wejść w daną relację, czy wyjść z innej relacji. Natomiast wydaje mi się, że ta nasza początkowa część rozmowy o narracjach i ich specyficzności, ale też niekompletności pokazuje, że takiego statycznego samorozumienia nie powinniśmy przeceniać. To nie jest tak, że jak usiądę sobie na miejscu, to ostatecznie wszystko o sobie wymyślę i między innymi wymyślę wszystkie odpowiedzi na dręczące mnie problemy. To jest tak, że musimy zachować ciągłą dynamikę między refleksją a działaniem, to znaczy zastanawiam się, co w chwili obecnej wydaje mi się optymalnym sposobem działania i potem robię to, różne rzeczy się okazują i dopiero wtedy zastanawiam się ponownie. I znowu, bardziej lub mniej historycznie układając ten obrazek.
Po takim na przykład dzisiejszym podcaście ja na podstawie mojego działania mogę dojść do wniosku, że narracja, którą wcześniej opowiadałem, że to taka stresująca rzecz, wcale nie była prawdziwa i że wcale to takie, wcale nie takie trudne. No i to w takim razie zamykam temat jeszcze takim pytaniem, które ono jest gigantyczne, ale może mógłbyś jeszcze powiedzieć nam, no to jak się, czy da się zmienić tą narrację i czy ona zmienia też nas?
No to rzeczywiście jest gigantyczne pytanie. Wydaje mi się, albo nie, spróbujmy, bo to tak jest, że niektóre pytania trochę urastają w naszych głowach, a może właśnie nie jest gigantyczne. Myślę, że da się zmienić narrację, ponieważ sami ją współtworzymy, więc można spróbować tworzyć ją trochę inaczej. Problem jest taki, że w narracjach, które opowiadamy o sobie samych, często Nie zawsze, to też o tym wiele nie powiedzieliśmy, nie zawsze narratorem jestem tak naprawdę ja. Czasami to jest tak, że mam wrażenie, że to jest narracja moja o mnie samym, to jest ta dynamika samonarracji, czy jestem bohaterem, ale też jestem narratorem, czyli to jest perspektywa narratora. Często jest tak, że mamy zinternalizowane narracje, które tak naprawdę nie są nasze.
Wewnętrzny krytyk.
Na przykład wewnętrzny krytyk, ale też różne oczekiwania, które dane osoby miały o nas. My opowiadam sobie, nie wiem, narrację o sobie jako o kimś, dla kogo najistotniejszy jest, nie wiem, sukces zawodowy i potem właśnie, nie wiem, praca terapeutyczna, rozmowy z przyjaciółmi, praca coachingowa nam pokazuje, że a tak naprawdę to nie jest do końca ta narracja, którą gdyby nie czuć tych wszystkich presji z zewnątrz, to byśmy ją opowiadali. Więc jest tak, że nieprzypadkowo narracje, które opowiadamy o sobie samym, są takie, a nie inne. Ma na to wpływ środowisko, w jakim się wychowaliśmy, w jakim funkcjonujemy. Natomiast ja jestem pod tym względem optymistą. Wydaje mi się, że przyglądanie się z jednej strony tym narracjom, łapanie wobec nich dystansu, do czego też są różne sposoby i techniki, a równocześnie próbowanie jakby wsuwania do tych narracji takich elementów, które wydają nam się gdzieś bardziej zgodne z naszymi potrzebami i w końcu może najważniejsze działanie w zgodzie z tymi nowymi narracjami, tak żeby one faktycznie mogły być narracjami o naszym życiu, to tam jest, wydaje mi się, nadzieja na zmianę. To nie zawsze jest proste, ale to jest, myślę, cenne.
Super. Więc podołaliśmy do tego, że pytanie wielkie, zrobiliśmy z niego pytanie małe, zmieniliśmy narrację na temat tego pytania.
Super.
Dzięki ci bardzo w takim razie, Andrzej, za to, że tutaj z nami byłeś, że porozmawialiśmy. No i co? Zapraszamy serdecznie oczywiście do tego, żeby pisać w komentarzach, czy się państwo z nami zgadzają, czy się nie zgadzają, czy co się podobało, co się nie podobało. Jesteśmy bardzo otwarci na feedback i oczywiście zapraszamy do subskrybowania i do oglądania kolejnych odcinków i pozostałych odcinków z serii. Dzięki jeszcze raz i
super.
Do zobaczenia.
Bardzo dziękuję.